Serwis informacyjny w Radiu Maryja. Współczucie, dzielenie się i Eucharystia. Te trzy przesłania wypływają z niedzielnej Ewangelii o cudownym rozmnożeniu chleba, podkreślał Ojciec Święty Franciszek podczas południowych rozważań na modlitwie Anioł Pański. Współczucie, jak mówił Ojciec Święty, okazywane przez Jezusa, nie jest zwykłym odczuwaniem miłosierdzia, ale jest czymś więcej. Oznacza współcierpienie, to znaczy utożsamianie się z cierpieniem innych, aż do wzięcia go na samego siebie, mówił Ojciec Święty.
Jezus uczy nas przedkładania potrzeb ludzi ubogich nad własne. Nasze wymagania, nawet uzasadnione, nie będą nigdy tak palące, jak te ludzi biednych, którzy nie mają środków niezbędnych do życia.
Drugim przesłaniem jest dzielenie się. Jezus nad Jeziorem Galilejskim nie zostawia ludzi samych sobie, nie rozumuje tak jak uczniowie, którzy chcieli, aby ludzie rozeszli się i sami pomyśleli o sobie, jak zaopatrzyć się w pokarm.
Jezus natomiast myśli zgodnie z logiką Bożą, czyli logiką dzielenia się. Ileż to razy odwracamy się w inną stronę, aby nie widzieć potrzebujących braci, a to spoglądanie w drugą stronę jest uprzejmym sposobem powiedzenia w białych rękawiczkach: radźcie sobie sami, ale nie jest to sposób działania Jezusa, jest to egoizm.
Trzecie przesłanie, cud chlebów, jest zapowiedzią Eucharystii.
W Eucharystii Jezus daje nie jakiś chleb, ale chleb życia wiecznego. Daje samego siebie, ofiarując się Ojcu dla naszej miłości. Ale my winniśmy podchodzić do Eucharystii z tym samym uczuciem Jezusa, to znaczy współczucia i woli dzielenia się. Ten, kto idzie do Eucharystii bez współczucia wobec potrzebujących i bez dzielenia się, nie odnajduje się w pełni z Jezusem.
Te trzy przesłania z niedzielnej Ewangelii, współczucie, dzielenie się, Eucharystia, jak mówił Ojciec Święty, to droga, jaką Jezus wskazuje każdemu z nas. Jest to droga, która prowadzi do podejmowania w duchu braterstwa potrzeb tego świata, ale też która prowadzi nas poza ten świat, gdyż wychodzi od Boga Ojca i wraca do Niego. W Kostrzynie nad Odrą zakończył się przystanek Jezus. W ewangelizacyjnym spotkaniu wzięło udział 800 osób. Wśród nich było 89 kapłanów, ponad 100 kleryków i 48 sióstr zakonnych. Ksiądz Artur Godnarski, organizator przystanku Jezus, podsumowując kolejną edycję, mówi, że dzieło to jest odpowiedzią na wszelkie trudności, z jakimi spotyka się młody człowiek w swoim życiu.
Myślę, że to jest taka ogromna odpowiedź miłości na to, z czym często zderzają się młodzi ludzie na przystanku Woodstock. Chociaż wszyscy starają się pokazywać, jak jest to piękny festiwal i tak dalej, ale my jako ewangelizatorzy spotykamy się z ogromną biedą wielu młodych ludzi, którzy tracą sens życia, tracą kierunek życia i próbują nieraz znaleźć odpowiedź na te swoje pytania poprzez zagłuszenie tego wszystkiego, co w nich gdzieś tam jest rozdygotane, poprzez picie narkotyki, poprzez wolny seks. Ale kiedy spotykają ewangelizatorów, okazuje się, że te pytania wszystkie wypływają na wierzch i wówczas zaczyna się bardzo poważna rozmowa. I wielu młodych ludzi, ewangelizatorów, podjęło to wyzwanie, które pokazuje nam papież Franciszek. Bądźcie uczniami, misjonarzami.
Ogólnopolska inicjatywa ewangelizacyjna Przystanek Jezus jest organizowana od 1999 roku przez wspólnotę świętego Tymoteusza z Gubina. Walka powstańców warszawskich nie była przegrana mimo militarnej klęski, zniszczeń i ofiar. Oni jednak pokazali wyższość ducha nad materią, mówił ksiądz arcybiskup Henryk Hozer podczas mszy świętej z okazji 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W warszawskiej katedrze świętego Floriana i świętego Michała Archanioła sprawowana była Eucharystia w intencji poległych i żyjących powstańców. Ksiądz arcybiskup Henryk Hozer podkreślił, że po 70 latach pamięć o Powstaniu Warszawskim, jak i o jego uczestnikach, staje się etosem dla młodzieży. Zaapelował jednocześnie o modlitwę, o to, by w każdym człowieku dochodziło do zwycięstwa ducha nad materią, by każdy był bohaterem życia duchowego, bo na tym polega godność człowieka, zaznaczył kaznodzieja. Metropolita warszawsko-praski dodał, że powstańcy warszawscy podjęli walkę o wolność i godność człowieka. We mszy świętej uczestniczyli przedstawiciele władz lokalnych, parlamentarzyści, kombatanci oraz przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Około 3000 harcerzy przemaszerowało w niedzielę ulicami Warszawy, oddając w ten sposób hołd powstańcom warszawskim. Defilada poprzedzona mszą świętą zwieńczyła czterodniowy zlot harcerski zatytułowany Jutro powstanie. Zlot harcerzy poświęcony był w całości 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Uroczystości podzielono na trzy części. Pierwszą z nich nazwano pamięć, czyli poszukiwanie korzeni współczesności oraz tożsamości oraz identyfikacja z historią Polski i jej bohaterami. Druga część to przyszłość, czyli podejmowanie aktywnych działań w środowisku lokalnym. Ostatnią część uroczystości zatytułowano przyjaźń. Była to realizacja hasła Szukajcie przyjaciół. Harcmistrz Andrzej Jaworski z ZHR cieszy się z dużego zaangażowania harcerzy w tę inicjatywę i mówi, że zlot był dobrą okazją do nauki patriotyzmu nie tylko przez harcerzy, ale także przez ich służbę warszawiakom.
Udało się zmieść ten pomysł na to, żeby godnie uczcić pamięć powstania i powstańców. I rzeczywiście odbyło się to z wielkim zaangażowaniem i przy bardzo licznym udziale harcerskim, a z drugiej strony udało nam się zmieścić parę rzeczy programowych, tak kierowanych do młodych ludzi. Udało nam się zrobić kilka takich spotkań z powstańcami, gdzie harcerze mogli w bardzo stosunkowo nielicznym gronie po prostu z nimi porozmawiać. To się cieszyło naprawdę wielką popularnością wśród naszych uczestników. Udało nam się zrobić rekonstrukcję przeprawy przez Wisłę. Udało nam się zrobić grę miejską, na którą zaprosiliśmy warszawiaków. Jeszcze nawet nie wiem, ilu warszawiaków skorzystało z tej oferty. Z tego co wiem, to wszystkie materiały się nagle skończyły, więc musiała to być spora liczba.
Uczestnicy zlotu harcerskiego wzięli udział w obchodach 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, między innymi przy pomniku Mokotów Walczący 1944 w parku Dreszera, przy zmianie posterunku honorowego przed grobem nieznanego żołnierza na placu Piłsudskiego, a także przed pomnikiem Gloria Victis na warszawskich Powązkach. Trwa ministerialna panika w sprawie klauzuli sumienia dla nauczycieli. Szkoła powinna być neutralna światopoglądowo, a nauczyciel powinien w swojej pracy tę neutralność zachować, inaczej łamie prawo, zastrzega Joanna Kluzik-Rostkowska. Ze słowami minister edukacji nie zgadza się m.in. przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki. W deklaracji wiary i sumienia nauczycieli czytamy, że przyrzekają oni rzetelnie pełnić powinność nauczyciela i wychowawcy, dążyć do pełni rozwoju i doskonalenia osobowego, tak własnego, jak i powierzonych mu uczniów, w duchu patriotycznym i ewangelicznym, mając na względzie dobro wspólne oraz zbawienie własne i swoich podopiecznych. Tekst ten cieszy się dużym zainteresowaniem społecznym i chwali go większość pedagogów, mówi Jolanta Kwiatkowska-Reichel, dyrektor szkoły podstawowej nr 65 w Gdańsku.
Ja po prostu nie widzę powodów, dla których nauczyciel, podpisując taką deklarację, miałby mieć jakieś problemy. Jest to piękna deklaracja i oby te słowa były tylko wprowadzane w czyn i będzie prawidłowo. Najdziwniejsze jest to, że środowiska, które mówią o tolerancji, właśnie są nietolerancyjne. Nietolerancyjne dla większości, która jest katolicka, która uznaje pewne zasady, więc ja po prostu nie rozumiem. Nauczyciel, który by zdecydował się na taką klauzulę, jest po prostu prawym nauczycielem. Dobrze wychowany na pewno młodzież.
Deklaracji wiary i sumienia nauczycieli nie chce minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska, która grozi nauczycielom. Jeśli podpiszą deklarację, złamią prawo. Szkoła musi być neutralna światopoglądowo, bo jak twierdzi minister, tak stanowi konstytucja i artykuł 6 Karty Nauczyciela. Minister Rostkowska broni także linii programowej całej ekipy rządzącej. Dramatyczna sytuacja w Strefie Gazy. Szkoła prowadzona przez ONZ w strefie została trafiona pociskiem rakietowym wystrzelonym z izraelskiego samolotu. W budynku w obawie o swoje życie ukrywali się cywile. Zginęło co najmniej 10 osób. Na razie wojsko izraelskie nie komentuje doniesień o ataku na szkołę. Palestyńczycy natomiast walczą z czasem. Do szpitali docierają kolejni ranni. W wyniku wcześniejszego ostrzału miasta zginęło co najmniej 30 osób. Do ataków doszło mimo deklaracji, że praktycznie osiągnięto jeden z głównych celów operacji zbrojnej, czyli zniszczenia tuneli wykorzystywanych przez Hamas. Palestyńskie władze szacują, że w atakach izraelskich sił zbrojnych prowadzonych od 8 lipca zginęło około 1700 osób, w tym co najmniej 296 dzieci. Izrael potwierdził natomiast śmierć w walce 64 żołnierzy. Kolejne szczątki ofiar katastrofy malezyjskiego samolotu zostały przetransportowane do Charkowa. Przedstawiciele lokalnych władz przekazali je stronie holenderskiej. Tymczasem wagon z rzeczami osobistymi ofiar katastrofy ciągle pozostaje w rękach prorosyjskich separatystów, którzy kontrolują miejsce tragedii. W sobotę międzynarodowi eksperci prowadzący poszukiwania na miejscu katastrofy samolotu musieli opuścić część terenu z powodu ostrzału artyleryjskiego. W wyniku katastrofy malezyjskiego samolotu zginęło 298 osób. Intensywne opady deszczu na północy Włoch doprowadziły do powodzi, w wyniku której zginęły 4 osoby, a 20 zostało rannych. Do zdarzenia doszło nieopodal alpejskiej miejscowości Refrontolo w sobotę wieczorem. Około 100 osób zebrało się tam przy miejscowym potoku, aby uczestniczyć w dorocznym festiwalu. Lokalne służby relacjonują, że w trakcie obchodów zerwała się burza z intensywnymi opadami deszczu, które doprowadziły do nagłej powodzi. Był to serwis informacyjny w Radiu Maryja.